Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu o poranku. Dziś rozmawiamy z wiceprezydentem Poznania, Mariuszem Wiśniewskim. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam serdecznie.
Przedszkola, żłobki otwierane, instytucje kultury też powoli się zaczynają przed nami otwierać. Czy to znaczy, że miasto powoli wraca do normalności, panie prezydencie?
Można tak powiedzieć. No, wszyscy oczywiście chcemy wrócić do takiej normalności, która była przed pandemią, ale wszyscy mamy też świadomość, że to też następuje stopniowo. To bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców, zwłaszcza dzieci, ale też i seniorów, jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o przedszkola i żłobki, uruchomiliśmy je na powrót 25 maja. Zainteresowanie jest w tej chwili rodziców umiarkowane. W przedszkolach mamy mniej więcej około 13% dzieci, a od 1 czerwca planujemy otworzyć szkoły w klasach 1-3 na zajęcia opiekuńcze. Tutaj sondaży, takich, które prowadziliśmy wśród rodziców, wynika, że to zainteresowanie w tej chwili jeszcze jest mniejsze, bo na poziomie 5%. To myślę, że spora część rodziców pewnie gdzieś ma tę opiekę zorganizowaną. My na pewno oczywiście jako miasto, samorząd, z naszej strony oczywiście dopełniliśmy wszelkich zadań, które związane były z kwestiami sanitarnymi, tak żeby były te przedszkola i żłobki oraz szkoły faktycznie przygotowane.
Zapytam jeszcze o instytucje kultury, dlatego że no też macie swoje interwały otwierania się. Rząd otwiera się tak mniej więcej co 2 tygodnie. Myślę o tych obostrzeniach ogólnopolskich. Jak to wygląda w waszym przypadku? Co będziecie otwierać w najbliższej przyszłości?
Znaczy, na pewno my w Poznaniu będziemy, tak jak na początku pandemii, jak i również przy tym odmrażaniu, podchodzić do wszystkiego w sposób bardzo racjonalny. Znaczy, nie chcemy podejmować decyzji emocjonalnych. Tak jak żeśmy bardzo odpowiedzialni, jako pierwsi zresztą w Polsce, podjęli rekomendację o zamknięciu przedszkoli i szkół, tak też można zauważyć, że też nie od razu otworzyliśmy te przedszkola i szkoły, bo chcieliśmy się do tego dobrze przygotować. Poza tym też cały czas towarzyszą pewne emocje, nie wszyscy są przekonani, czy te miejsca są bezpieczne i zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, jak w przypadku pozostałych instytucji, robimy też to krocząco, ale odmrażamy oczywiście instytucje kultury. No, my chcemy, każdy z nas chce, żeby wróciło normalne życie.
Widziałem kontener art na przykład otwierany, no, ale co będzie z innymi instytucjami?
Stopnie otwierane. Czasami nie zawsze przepisy też te rozporządzenia są precyzyjne. Do takim ciekawostką była na przykład Brama Poznania, która nie jest przecież ani muzeum, ani galerią sztuki. I tutaj po konsultacjach też z sanepidem, po konsultacjach z prawnikami udało się znaleźć formę prawną, która przewiduje funkcjonowanie takich centrów interpretacji dziedzictwa historycznego i otworzyć ją już w części, tam mam ten myśli, śluzę katedralną. Natomiast pozostała część będzie otwierana też bodaj 5 czerwca, więc staramy się to uruchamiać. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, kluczową kwestią jest z punktu widzenia samorządowego dalsze ograniczanie tych, moim zdaniem, niepotrzebnych obwarowań w zakresie publicznego transportu, ponieważ w krajach nawet zachodniej Europy, gdzie ten koronawirus był jednak silniej obecny, nie było aż takich obostrzeń, jeśli chodzi o limity komunikacji.
Może publicznej. Dlatego, że był silniej obecny?
Nie, akurat nie z tego powodu. Tam oczywiście też podeszli do tego trochę, moim zdaniem, bardziej racjonalnie. Oczywiście są względy sanitarne też cały czas przestrzegane, noszenie maseczek i tak dalej, ale tutaj też nam bardzo zależy, ponieważ wiemy doskonale, że żadne miasto w Polsce, żadna gmina, która miałaby do dyspozycji wszystkie tramwaje, czy autobusy, czy pełen personel kierowców, czy motorniczych, nie jest w stanie zwiększającej się liczby pasażerów obwieźć nawet przy normalnym rozkładzie jazdy.
Panie prezydencie, to skoro o MPK mowa, w dobie koronawirusa wszyscy szukają cięć. No ja chciałbym zapytać o poszerzenie zarządów w 2 miejskich spółkach, między innymi w MPK, z niezłym uposażeniem dla tych członków zarządu. Miasto jest takie bogate?
Myśmy na ten temat publicznie się wypowiadali. Podchodzimy do wszystkich kwestii w sposób bardzo racjonalny i zadaniowy. Akurat te 2 podmioty, które pan redaktor wymienił, mają zadania, po pierwsze, w przypadku ZKZL-u cały front nowych inwestycji, ponad 300 milionów złotych na nowe inwestycje mieszkaniowe. I tutaj po prostu musi być ten pełen nadzór prowadzony. Decyzje były podejmowane w tym zakresie przed koronawirusem.
No ale to zawsze można zawiesić, panie prezydencie.
W przypadku MPK...
Ponad 300 tysięcy rocznie to jest potężny zastrzyk pieniędzy.
W przypadku MPK, tylko dokończę, decyzje były też podejmowane przed koronawirusem. Tam oczywiście też to się wiąże też z redukcją etatu dyrektorskiego w pionie przewozów. Bardzo nam zależy na bezpieczeństwie pasażerów i na wzmocnieniu w ogóle tej kwestii, jakim jest nadzór ruchu, inżynieria ruchu i wszystkim.
Rozumiem, tylko to słabo wygląda w sytuacji, kiedy się obniża szeregowym pracownikom MPK uposażenie około 20%, bo jednym się podwyższa, drugim się...
Nie miało miejsca w MPK praktyka żadne działanie, które by wykraczało poza regulacje objęte kodeksem pracy. W czasie pandemii, która ma miejsce, jak wiadomo, też ograniczono...
Może jesteście w prawie, ale wizerunkowo to kiepsko wygląda.
Ograniczono też wykonywanie części pracy. Część ludzi przez ten okres miała mniej zadań i to też było proporcjonalnie naliczane. Ja bym chciał uniknąć demagogii polegającej na tym, że właśnie gdzieś tutaj można zrobić inaczej. No lepiej by pewnie było, gdyby wszyscy do tego podchodzili w sposób taki racjonalny, ale wiadomo, że nie zawsze to się da osobom. Ale tutaj akurat zawsze staramy się do tego podchodzić racjonalnie. W innych spółkach miejskich są ograniczane liczebność zarządów, czego przykładem na przykład jest spółka WCWI. Zarząd z trzyosobowego jest na jednoosobowy. I ja bym tutaj też sugerował również publicznemu radiu oczywiście, ale też innym mediom publicznym prędzej zwrócić swoją uwagę na to, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, ponieważ...
No tak, ale my też musimy patrzeć także na samorządy.
Mało tej racjonalności działania obecnego rządu, a samorząd zawsze podchodzi do tego w sposób racjonalny. My potrafimy te pieniądze dobrze zagospodarować.
Ten przykład jest tak dosyć mimo wszystko wątpliwy. Panie prezydencie, zapytam o inwestycje, bo już parę tygodni temu prezydent Jacek Jaśkowiak, rozmawiałem z nim, mówił, że na pewno na inwestycjach nie będzie cięć. No, 1 czerwca ruszają prace na Romowickiej. To będzie wszystko robione według normalnego harmonogramu pełnego, tak jak było przed koronawirusem?
Tak. Jeśli chodzi o tramwaj na Romowicę i na pewno szereg innych inwestycji, zwłaszcza tych, które mają dofinansowanie unijne, nie będzie tutaj żadnych zmian. Tutaj w przypadku tego konkretnego projektu najważniejszego, można powiedzieć, transportowego dla naszego miasta mamy cały kontrakt objęty finansowaniem, też dotacją unijną. Harmonogram jest bez zmian, czyli tak zaproponował to również wykonawca. Za około rok chciałby też tutaj wykonawca zakończyć pierwszy odcinek linii tramwajowej do ulicy Włodarskiej, tak żeby mieszkańcy, już pasażerowie mogli na tym odcinku wahadłowo...
Mniej więcej do osiedla kosmonautów, mówiąc mapą Poznania.
Zgadza się tutaj, można w uproszczeniu powiedzieć, przed skrzyżowaniem jeszcze Lechicka na Romowicka, która będzie również przedmiotem budowy, bo tam będzie powstawał cały nowy układ drogowy, dwupoziomowe skrzyżowanie również z wiaduktem dla tramwaju. Natomiast całość inwestycji chcemy zakończyć na przełomie 21-22, tak żeby po odbiorach technicznych w połowie 2022 roku mieszkańcy mogli się przyjechać. Jasne, że to, o czym też mówimy cały czas, to nie oznacza, że wszystkie inwestycje w 100% zostaną utrzymane.
A jeśli chodzi o... Właśnie chciałem zapytać o jedną z tych inwestycji, o remont płyty rynku, bo przedsiębiorcy, którzy mają swoje restauracje, lokale na mieście, mówią, że to będzie dla nich śmierć w tym momencie, jeżeli to będzie... Oni nie mówią, że są przeciwni temu remontowi, ale chcą etapowanie odłożenia w czasie, bo mówią, że nie zostanie kamień na kamieniu.
Czy tutaj będziemy mieli kolejne spotkanie z restauratorami, to jest grupa tylko branży, części tylko branży. Patrzmy na stary rynek jako dobro wspólne, nie tylko tych, którzy mają tam bezpośrednio lokale, ale też branża turystyczna, to też restauratorzy z innej części Poznania, to hotele, to hostele, to tour operatorzy, to przewodnicy, to biura podróży, to lotnisko, to jest wiele podmiotów. Kategorycznie na pewno nie zgadzam się z taką tezą, którą gdzieś tam ktoś ukuł i to też przestrzegam przed takim mówieniem, bo powtarzanie tego nawet publicznie może grozić bardziej takim wizerunkową szkodą dla miasta, typu, że przez remont płyty Starego Rynku do Poznania przestaną jeździć turyści. Tak w ogóle mówi.
Nie mówię o turystach, mówię bardziej o stronie przedsiębiorców, o tym, że oni się boją, że po prostu upadną ich biznesy.
Nie. Tutaj po pierwsze ci restauratorzy, którzy zebrają głos, mam wrażenie, że nie uczestniczyli w tych spotkaniach, albo ci, którzy w ogóle tym mówią, w ogóle nie są restauratorami, być może nie mają tej wiedzy, ale przez cały czas trwania remontu, modernizacji płyty Starego Rynku dostęp do wszystkich lokali gastronomicznych będzie zachowany, ba, będzie można wejść na stary rynek również z wycieczką turystyczną.
Czyli uspokaja pan w tym względzie.
Oczywiście będziemy rozmawiać, będziemy starali się szukać też dodatkowych rozwiązań. Mamy świadomość, że koronawirus wpływa zupełnie inaczej na rzeczywistość niż to było do tej pory, ale jeszcze raz podkreślam, nie ma takiej opcji, żebyśmy zrezygnowali z przebudowy Starego Rynku z dwóch powodów. Po pierwsze jest to wizytówka miasta i tu nie chodzi tylko o estetykę, ale też o rozwiązanie problemów też tych technicznych, które są pod spodem, ale to, co jest najważniejsze, jest to inwestycja objęta dofinansowaniem unijnym i my nie możemy stracić tego dofinansowania, bo to byłaby katastrofa.
A czy Unia w dobie koronawirusa nie myśli o tym, żeby te terminy wydłużać? Tak naprawdę może byście się zwrócili z prośbą do Unii.
Bo, panie redaktorze, Poznań to jest jedno z tysięcy miast, również rząd polski i wszyscy inni, którzy korzystają pieniędzy unijnych i perspektywa jest jedna wspólna dla całej Europy, tak? I
myślę, tylko że perspektywę zmienił koronawirus, więc być może te tysiąc innych też się zwróci w tej sprawie.
Myślę, że z punktu widzenia akurat gospodarki europejskiej pewnie wszyscy będą właśnie dążyć do tego, żeby tego nie rozwlekać w czasie, żeby właśnie pieniądz w gospodarce, w inwestycjach właśnie był wykorzystywany w czasie. Ja tylko jedną rzecz jeszcze powiem. Tak. Też przestrzegam przed myśleniem, że etapowanie inwestycji coś pomoże. Powiem więcej, będzie dłużej rozgrzebany rynek, a co więcej, koszty takiej inwestycji wzrosną.
Sprawa liceum sióstr Urszulanek, bo muszę o to zapytać, dlatego że przedwczoraj ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, który bierze na siebie wpisanie liceum sióstr Urszulanek do rejestru szkół publicznych. I po co była tak naprawdę ta walka, bo wy nie chcieliście tego wpisać? Bo mam wrażenie, że wojnę przegraliście, a straty wizerunkowe są bardzo duże.
Jeśli to jest prawda, bo ja o tym nie mam wiedzy, to ja się bardzo bym cieszył, że właśnie ministerstwo podjęło taką decyzję, ponieważ myśmy od początku mówili, że miasto Poznań nie jest uprawnione. Naruszyłoby prawo, gdyby wpisało do rejestru szkół publicznych szkołę, wobec której nie podjęło decyzji o jej powstaniu. Myśmy zresztą, widząc te zawiłości prawne, cały czas dbając też o interes miasta, również widząc problemy, które spakowały się same Urszulanki, właśnie namawiali ministerstwo i nawet skierowaliśmy pismo do tego, żeby właśnie to
tak, tylko Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że nie jesteście w tej sprawie stroną i tak naprawdę macie wykonać to postanowienie odwoławcze Wielkopolskiej Kurator Oświaty.
Nie było takiego, panie redaktorze, postanowienia. Zachęcam do tego, żeby ci wszyscy, którzy śledzą tę sprawę, dokładnie się zapoznali. Sąd Administracyjny, to jest jeszcze właśnie warte podkreślenia, uznał, że decyzja Kuratorium Oświaty o wydaniu zgody na funkcjonowanie szkoły publicznej przy siostry Urszulanki, to jest przykre, ale została wydana z rażącym naruszeniem prawa. I tylko, że po prostu przez fakt, że nie uznano nas za strony, nie wyeliminowano tej decyzji.
Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że ma w tej sprawie wypowiedzieć się MEN, a MEN podtrzymał decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, mówiąc, że nie ma w tym niczego sprzecznego z prawem.
Jeżeli mówię, ministerstwo dokonało wpisu, jest tym organem, który właśnie zawiaduje na końcu systemem informacji miejskiej. Ja się cieszę, że myśmy działali w taki sposób, który właśnie nie narusza prawa, chcąc rozwiązać ten
tylko
problem.
Panie prezydencie, czy to było zgodne z interesem społecznym? Bo zwróciliście się też do Rzecznika Praw Obywatelskich, a on wam odpisał, że nie wpisanie szkoły do rejestru jest sprzeczne z dobrem dzieci, powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, stres i niepokój ulicalistów. I apelował do was o to, żeby jako miasto, żebyście zmienili stanowisko, bo widziałem pismo w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Powiem tak, prawo obywatelskie i grę dziećmi zastosowanie, to jest dyrekcja szkoły. Pamiętajmy, że to szkoła
Ale rzecznik się do was zwraca, do was apeluje.
Rzecznik będzie zawsze pewnie bronił interesu dzieci, ale znając rzecznika praw obywatelskich, wiem, że też bardzo mocno stoi na straży konstytucji i przestrzegania praw obywatelskich, a ja tutaj zwracam uwagę też na jedną rzecz i to było też bardzo, też moim zdaniem nie w porządku. Ja jestem też osobą, która, dla której wartości, które też hoduje się tego typu szkoły, są bliskie w moim życiu prywatnym i tym bardziej zależy na tym, żeby zachować się w sposób etyczny. I taka sytuacja, kiedy się prowadzi nabór do szkoły niepublicznej, a potem się nagle przypisuje dzieci do szkoły publicznej, na którą się dostało zgodę z naruszeniem prawa, bo kurator ją wydał z naruszeniem prawa i to nic nie zmieni, bo sąd w tym zakresie się wypowiedział, a później się próbuje wywierać presję na samorząd, żeby naruszyło prawo i wpisało wbrew temu szkołę do rejestru, było nie w porządku.
Tak, czy owak, ale dlaczego się tak upieraliście? Chodzi tylko o kwestię proceduralną, czy tak naprawdę chodzi o pieniądze, że nie chcieliście dotacji
myśmy
płacić
jako miasto,
na szkołę publiczną?
Tutaj poprzednie władze miasta, również poprzedni prezydent, którego trudno nie podejrzewać również w tym przypadku o niebronienie interesu tego oświatowego, ponieważ też nie zgadzał się na wpisanie tej szkoły do rejestru szkół publicznych. Dlaczego? Dlatego, że za kilka lat...
Że trzeba było za to płacić, po prostu.
Nie, panie redaktorze. Za kilka lat, i to jest kwestia interesu publicznego naszych miejskich szkół, za kilka lat, zwłaszcza po podwójnym roczniku, będziemy mieli za dużo w Poznaniu liceum.
Tylko ta szkoła jest wyróżniającą się szkołą w kraju. Wysokie miejsca zajmuje w rankingach.
To dla mnie w tym przypadku nie ma znaczenia, bo jako organ prowadzący, reprezentant organ prowadzący miasto Poznań, ja muszę dbać o interes szkół publicznych miejskich. I problem będzie polegał na tym, że za kilka lat staniemy przed koniecznością wygaszania i likwidacji miejskich szkół licealnych. Ja tutaj muszę stać na straży prawa interesu miejskich szkół i z tego mnie nikt nie zwolni. I również niestety obecny rząd z roku na rok przekazuje też mniej środków publicznych na szkoły.
Tak czy owak sprawa jest rozwiązana. To rozporządzenie ministra edukacji narodowej prawdopodobnie za chwilę wejdzie w życie.
Ja mówię, ale to też na marginesie pokazuje, jak działa obecnie też system, że my jako też w pewnym sensie strona tego do dzisiaj nie wiemy i że radio
trzeba wejść na stronę ministerstwa, jest tam opublikowane rozporządzenie z bardzo długą nazwą. Proponuję przeczytać. Stawiam kropkę, nasz czas dobiegł końca.
Ale to dobrze, że ministerstwo się w tej kwestii wreszcie pokwapiło i wypowiedziało się w taki sposób, jak myśmy sugerowali, ponieważ ostatnia korespondencja zachęcała nas do wpisu i zachęcała nas de facto do łamania prawa, na co myśmy się nie mogli zrobić.
No, wydaje mi się, że ten spór interpretacyjny jednak pozostanie długo nierozstrzygnięty. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dobrego dnia życzę.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia, do widzenia.
Kluczowy temat.